Dzień dobry, witajcie w Dekompresorze. 20 lutego, tydzień po ostatnim nagraniu, spotykamy się, żeby spróbować troszeczkę rozmowy o Linuxie. Po tamtej stronie internetu jest
Bartosz Bubak,
a po tej stronie Wojciech Mech. I zapowiadaliśmy ten odcinek już kilka razy, także dzisiaj trzeba się wywiązać z obietnicy. Spróbujemy, ja popróbuję być tym złym.
Wredną Windowsową mędą.
W duecie, może nie Windowsową, ale generalnie tym złym, który spróbuje się troszeczkę do tego Linuxa poprzyczepiać. Bardzo zobaczymy, czy uda mu się obronić honor Linuxa.
A ja znowu próbuję być adwokatem diabła, chociaż też szczerze przyznam, że takie ewangelizacja open source'owa już mi parę lat temu przeszła i wyluzowałem.
Dobra, to startujemy. Zacznijmy od newsów. Masz ciekawego newsa. Trzy słowa od ciebie.
Tak, otóż w większości z nas słowo blockchain prawdopodobnie nie kojarzy się z niczym, a jeśli już, to kojarzy się tylko i wyłącznie z wirtualną walutą Bitcoin. Ale generalnie chodzi o proces przesyłu przechowywania danych, różnych danych w różnych miejscach, w tych samych kopiach, za to w kilkunastu różnych lokalizacjach, a tak naprawdę we wszystkich lokalizacjach, które znajdują się w sieci. I mądrzy ludzie z Estonii po teoretycznej pierwszej wojnie cyberprzestrzeni, która odbyła się między Rosją a Estonią, gdzie estońskie państwo jako takie przez kilka dni właściwie nie funkcjonowało z powodu ataków cyberterrorystycznych, wymyślili, że w ten sposób można przechowywać i przesyłać różne istotne dla państwa informacje, na przykład księgi wieczyste, jakieś informacje o dochodach, czy jakiekolwiek inne informacje, które ludzie wymieniają z państwem, państwo z ludźmi, urzędy między sobą. Natomiast to było parę lat temu. Natomiast newsem jest to, że dosłownie w zeszłym tygodniu polskie Ministerstwo Cyfryzacji stwierdziło, że rozpoczyna własny projekt oparty o blockchaina i już na to przeznaczyli 10 milionów złotych, także zobaczymy, co z tego wyjdzie.
A masz tam może, kto to robi?
Wiesz co, Ministerstwo Cyfryzacji, mam link, oczywiście podzielę się z wami, natomiast czy ktoś konkretny, nie wydaje.
Na razie jeszcze nie wiadomo, kto realizuje
projekt.
Ten szczytny
projekt. Nie wiadomo, kto za to kasę weźmie.
No ciekawe właśnie, ciekawe, bo pomysł chyba dobry, a tylko z realizacją czasem bywa tak jak
Będą tak przesyłać jak księgi wieczyste na dyskietkach.
No zobaczymy. Dobra, ja mam też ciekawostkę. Raz na jakiś czas odbywają się prezentacje rozmaitych technologii w Microsoftie generalnie dla deweloperów. I ostatnio znalazłem na YouTubie relację z takiej prezentacji, gdzie to będzie coś wartego zapamiętania i ta data będzie warta zapamiętania. Otóż prezentujący z Microsoftu technologię i framework .NET przedstawił możliwości, jakie daje przeportowana na Linuxa i na Maca ta cała technologia. No i się okazało, że na Windowsie po wszystkim, po testach chodzi najwolniej.
Brawo!
Także zobaczcie sobie sami, ja link do filmu i do całej tej prezentacji załączam pod tym odcinkiem. Zobaczymy, co z tego wszystkiego wyjdzie, ale robi się bardzo, ale to bardzo ciekawie. I teraz już nie przeciągając wstępu, weźmy się wreszcie za tego Linuxa. Ale jeszcze zanim Linux, to kilka jeszcze takich około linuxowych rzeczy, które bardzo wiążą się z tematem dzisiejszym. Wiadomo, że Linux nie jest jedynym systemem operacyjnym na świecie, tak? Jest ich jeszcze kilka i tych popularnych jest przynajmniej jeszcze 2-3 takie, które warto by było brać pod uwagę.
Więcej.
Ja dzisiaj nie będę nic mówił o Windowsie, może gdzieś tam na samym końcu wspomnimy tylko jedno czy dwie drobne rzeczy o Windowsie usłyszycie, a warto na pewno powiedzieć o rodzinie systemów BSD i o macOSie, ponieważ to się dosyć mocno stoi, jakby finał całej opowieści, która toczy się przez lata, bardzo mocno stoi w sprzeczności z tym, co dzieje się dzisiaj z Linuxem. Zacznijmy od BSD i tak w trzech słowach. Ja znalazłem naprawdę ciekawy i dobrze napisany artykuł na blogu Grzegorza Kuczyńskiego, Grzesiek blog, przepraszam, Grzesiek Log. Do artykułu zostawię wam link też pod odcinkiem. Sam artykuł porównuje FreeBSD i Linuxa i jest naprawdę dobrze zrobiony, ale to, co mnie najbardziej tam zaciekawiło, to dwa wpisy w komentarzach. W jednym z nich ktoś zauważył na jakimś forum BSD, że Linus Torvalds wpisał wpis, który opatrzył podpisem swoją sygnaturką, która brzmiała: gdyby 386 BSD było dostępne w momencie, kiedy startowałem z Linuxem, Linux prawdopodobnie nigdy by się nie wydarzył. To pierwsza ciekawostka. A 386 BSD to jest pierwszy, jeszcze bardzo, ale to bardzo nieudany port systemu BSD na platformę 386, na intelowskie procesory, bo wcześniej BSD to były Unixy, które pracowały na RISC-ach i były dostępne dla nielicznych.
Jeszcze słowem wyjaśnienia. BSD był to system powstały w Berkeley i był to system bardzo komercyjny na bardzo duże, mocne maszyny, na ówczesne czasy oczywiście, praktycznie niedostępny dla zwykłego człowieka. I to nie dlatego, że był drogi, tylko dlatego, że nikt w domu nie miał sprzętu, żeby go w ogóle odpalić. Tak. To był tak ciężka sprawa, że nikogo poza największymi firmami po prostu nie było stać na takie maszyny.
No to były wielkie, ogromne maszyny, które kupowało się razem z tym systemem i sobie to po prostu gdzieś tam stało w gigantycznym centrum przetwarzania danych. Nie były to komputery, desktopy takie, jak dzisiaj każdy z nas ma.
To były jeszcze czasy, gdy był jeden gigantyczny serwer zajmujący pół stodoły i końcówki klienckie zwane terminalami dla ludzi.
No, także ciekawostka z ust samego Linusa Torvaldsa. I drugi wpis, który będzie chyba dobrym początkiem do dzisiejszej rozmowy. Jeden z komentujących ten wpis w blogu napisał coś takiego. Znaczy w odpowiedzi na to, co tam pojawiło się w artykule. W artykule pojawiło się takie zdanie: Linuxowi zarzuca się również, że ma 100 różnych dystrybucji. I odpowiedź jest następująca. Ja tego zarzutu, bez cudzysłowu się nie da, nigdy nie rozumiałem. Przecież każdy może sobie wybrać jedną i trzymać się jej. W czym problem? Jeśli ktoś nie wie, jak dokonać takiego wyboru, niech po prostu rzuci monetą albo wybierze to, co ma kolega.
I to jest najlepsza metoda od bardzo, bardzo dawna. Bierz to, co mają twoi znajomi. I to tacy znajomi prawdziwi, a nie internetowi. Dlatego, że w razie jakichkolwiek problemów, na przykład z internetem, będziesz miał kogo spytać, jak to zrobić.
Tak, zaraz o tym pogadamy. I teraz ostatnia już rzecz. Jeszcze tylko trzy słowa na temat genezy systemu macOS, a wcześniej macOS X czy 10.
X.
Powstał on z czegoś, co wcześniej nazywało się Next Step i było w latach 80. rozwijane w firmie Next, której założycielem i której pomysłodawcą był Steve Jobs. Wzięli jakąś część systemu BSD, chyba NetBSD wtedy, i ci, którzy chcieliby się doczepić, zapraszam w komentarzach, bo macie taką tendencję, że wyłapujecie w odcinkach jakieś nieścisłości i wtedy się odzywacie, także zapraszam w komentarzach, jeżeli wiecie
dokładnie.
Może
w końcu ktoś nam napisze.
Może ktoś się w końcu odezwie. Tak czy inaczej, z któregoś z tych systemów BSD zostało wzięte co najlepsze i został na tej podbudowie zbudowany system wielozadaniowy z interfejsem okienkowym. Był sprzedawany razem z komputerami, które wtedy tam powstawały, i w którymś tam momencie, kiedy Steve wrócił do Apple, system został razem z nim kupiony i na jego podstawie po wersji 9 powstał macOS 10. Była to tak duża rewolucja, jak chyba jeszcze w świecie komputerów domowych nikt inny nigdzie się nie odważył. Po prostu stary system 9 został odrzucony na bok i powstał zupełnie nowy system, wszystko trzeba było zrobić od zera i od tamtej pory na bazie tego kodu jest rozwijany macOS, jest rozwijany iOS, tvOS, to wszystko co napędza sprzęt z rozrodziny Apple jest na tym samym kodzie oparty.
Przy czym jeszcze warto dodać, że skok jakościowy był taki, jak bardziej chyba w Polsce będzie znana różnica między Windowsem 3 lub 3.11 a Windowsem 95. Po prostu to była przepaść.
Do tego chyba się zdecydowali. Widzieli, jak bardzo dużo mają w ręku i jak dużo mogą ugrać, idąc po prostu po bandzie, bez zawracania i bez patrzenia wstecz. No dobrze, no to mamy taki rys historyczny, wiemy już mniej więcej w jakim świecie, w jakich okolicznościach mamy do czynienia z Linuxem. Z jednej strony jest to odpowiedź na brak, ponieważ no, systemy BSD rozwijają się bardzo wolno, są super, naprawdę, tam jest dużo bardzo przemyślanych rozwiązań, szczególnie jądro jest naprawdę dobrze przemyślane, jest takie książkowe, wzorcowe, tak jak to powinno wyglądać. Ludzie, którzy uczą się pisania programowania systemowego, takiego na dosyć niskim poziomie, gdzie te wszystkie systemy właśnie jakieś podsystemy jądra się wykorzystuje, czy generalnie, no pisze się oprogramowanie na sam system operacyjny, to właśnie Unixów uczą się bardzo w bardzo wielkiej części na systemach BSD, bo tam to jest to wszystko takie książkowe i takie super. No ale mimo tego system rozwija się powoli, ciężko jest powiedzieć, że jest popularny, da się go znaleźć w kilku miejscach, ale no, generalnie Linux wygrał z nim masakrycznie, tak bardzo.
Ja ci mogę powiedzieć dlaczego, przynajmniej mam takie podejrzenie, dlaczego, gdyż sam ładnych parę lat używałem odmiany FreeBSD w wersji 4, 5, 6 tak naprawdę. I system do pracy mojej, czyli jako administratora, programisty konsolowego, czy w ogóle w C, w Pascal, w C, Perlu, czy w Pythonie, był genialny. Naprawdę super to działało, był bardzo wydajny, bardzo stabilny, kompletnie nic się z samym systemem nie działo. Natomiast tak jak według ciebie Linux się nie nadaje na desktop, tak kompletnie nie nadawał się na desktop dla mnie FreeBSD.
Problemem stare było oprogramowanie i sterowniki pewnie.
Tak, dokładnie. Nie było sterowników prawie do niczego. Nie działały takie rzeczy jak wtedy bardzo popularny Flash. W którymś momencie się pojawił, ale był bardzo niestabilny i bardzo wolno chodził. Problemem był jakikolwiek lepszy odtwarzacz do audio, do wideo. No do jakiejkolwiek zabawy, multimediów lub czegoś takiego, ten system się po prostu nie nadawał.
No absolutnie nie desktopowy. Ja pamiętam, że była, w moim wydaniu była próba wejścia na BSD. Jakieś PCBSD było chyba coś takiego. Taka jakby klon FreeBSD, który miał być właśnie stricte na desktop, miał być uzupełniony, to wszystko czego tam brakuje. No i się okazało, że to tak jakbym zainstalował Windowsa 98 w czasach, kiedy już mam Windowsa 10. No trochę to tak jednak wszystko w plecy jest. No ale to też możecie się ze mną pokłócić. Bardzo chętnie posłucham kontrargumentów.
Jedną rzecz miał genialnie zrobioną. Tak zwane ports, czyli odpowiednik pakietów, które w tej chwili występują w Ubuntu, Red Hatach i podobnych. Przy czym tam wtedy, nie wiem jak jest teraz, było to robione tak, że podawałeś pakiet, który chciałbyś zainstalować, a on ściągał źródła i przekompilowywał wszystko pod twoją maszynę, twój sprzęt, który został jakiś tam wykryty i optymalizacja przebiegała już na twojej maszynie.
No i przede wszystkim patrzył na to, jak masz skonfigurowane środowisko, czyli nie kompilował rzeczy, które ci nie są potrzebne, bo wcześniej w czymś innym wybrałeś, że nie chcesz tam jakichś części, elementów.
Dokładnie. Natomiast trwało to niemiłosiernie długo. Natomiast pamiętam, jak dziś któregoś dnia stwierdziłem, a zróbmy prawdziwy test. Na całkowicie czystym dysku zainstalowałem tylko i wyłącznie podstawowe elementy systemu, żeby się w ogóle dało do niego zalogować. Nawet bez X-u wtedy, czyli bez powłoki graficznej. Porty jako takie. I kazałem mu zainstalować jakiś tam wtedy program graficzny, czy właśnie program do tworzenia multimediów. Trwało to chyba za 4 dni. Natomiast wszystko, absolutnie wszystko się zainstalowało, skompilowało i po prostu działało idealnie.
No tak, no. To kompilacja to też jest osobny w ogóle temat, bo przepraszam. W ogóle system portów mamy w Linuxie, jakby ktoś chciał się pobawić, to Gentoo niech sobie zainstaluje, to też taki jest system bez instalatora. Trzeba tam konkretnie porzeźbić, żeby w ogóle coś odpalić. Jak już się uda go odpalić i to potem wszystko po kawałku się dodaje i się to kompiluje i kompiluje i kompiluje i cały dzień siedzisz i może na koniec dnia, jak masz dosyć szybki komputer, to masz już X i coś tam się da jakiegoś Firefoxa uruchomić. W drugą stronę we FreeBSD jest przecież system tych pakietów binarnych i można to normalnie instalować tak jak w jakichś innych, znaczy jak w Linuxie, tak? Binarne pakiety jak najbardziej istnieją, a to przekompilowywanie systemu chyba straciło sens ładne 10 lat temu, bo kiedyś to naprawdę była różnica, jak sobie na przykład kompilowałem, ja pamiętam, że z Linuxa można było skompilować na jakichś bardzo starych procesorach odtwarzasz do MP3-ek i wtedy to były takie czasy, że te MP3-ki to jeszcze było wyzwanie dla komputera, jakieś Pentium 133 i tego typu rzeczy i jak się skompilowało z MMX-em to hulało, jak się skompilowało bez MMX-a to nie dało się w ogóle słuchać. No ale te czasy minęły daleko sobie są już za nami i teraz ja nie widzę żadnego sensu kompilowania oprócz takiego właśnie, że nie wiem, no nie chcę mieć konkretnie 3 czy 4 bibliotek wkompilowanych, bo mi są do niczego niepotrzebne, a boję się o to, że mogą zawierać dziury bezpieczeństwa. No ale tutaj to tylko serwery, tak? To tutaj to ma znaczenie, z czego jest system poskładany, jak jest skonfigurowany i co do konkretnego pakietu i co do konkretnej biblioteki się wtedy pilnuje, żeby to wszystko było tak, jak sobie życzysz. A na desktop, no te 2% różnicy w wydajności, kto to zauważy? Po co się z tym w ogóle męczyć?
Zwłaszcza, że bądźmy szczerzy, obecne maszyny mają gigantyczny przerost możliwości do tego, do czego je wykorzystujemy, bo nie licząc gier, gdzie jest tak naprawdę obciążona tylko i wyłącznie karta graficzna, i w walce o FPS-y w coraz większych rozdzielczościach te karty się gotują i są coraz lepsze. Tak w pozostałych przypadkach większość ludzi nie wykorzystuje nawet 10% możliwości swojego komputera i...
No dokładnie. No, system zajmuje tylko coraz więcej miejsca i nie wiem, co tam takiego może być, że zajmuje na przykład po instalacji 20 GB, a potem ci się otwiera 4 okienka i tak naprawdę masz przeglądarkę plus eksplorator plików i to wszystko zajęło tyle miejsca. No ale dobra, no, niech sobie to tam będzie. Wracajmy do...
Są to głównie sterowniki do wszelkich możliwych urządzeń, które ewentualnie byś mógł mieć zainstalowane.
Wracajmy do tematu dzisiejszego odcinka, czyli do Linuxa. Ja zacznę od tego, że spojrzę sobie na DistroWatch. DistroWatch to, jak pewnie wiecie, jest takie miejsce, gdzie jest prowadzona statystyka popularności poszczególnych dystrybucji, których faktycznie jest tam bardzo dużo, żeby nie używać brzydkich słów. No i co można zauważyć w stanie na dzisiaj? Pierwsze miejsce w dystrybucjach, w tym wyścigu dystrybucji zajmuje Mint Linux, który powstał kiedyś dawno temu na bazie chyba Ubuntu, z tego co pamiętam. Następnie, znaczy jest jeszcze oczywiście wersja Linux Mint zbudowana na podstawie Debiana, czyli LMD, Linux Mint Debian Edition. Ona nie jest wzięta pod uwagę w tym rozliczeniu, ale będzie ważna w kontekście tego, co zaraz dalej powiem. Następne, na drugim miejscu jest Debian. Czyli już mamy dwie dystrybucje, które bazują w zasadzie na tym samym rdzeniu, tylko różnią się jakimiś szczegółami. Trzecie jest Ubuntu. Mamy następną dystrybucję, która w zasadzie składa się z tego samego, różni się szczegółami. Czwarte
tak naprawdę
jest...
różnią się jedną rzeczą. Tym, kto to wypuszcza.
Polityką. Czwarte jest OpenSUSE, no i tutaj no, OpenSUSE całkiem fajnym Linuxem jest, niech sobie będzie. Na piątym miejscu jest, uwaga, kto by się spodziewał, Manjaro, czyli dystrybucja, której jeszcze niedawno nie było na świecie. Manjaro zbudowane... O, widzisz, no. Manjaro zbudowane jest na czym? Na Arch Linuxie. Arch Linux, który jest na 12 miejscu. Różni się od niego trochę fajniejszym wyglądem, czyli wzięli dokładnie ten sam system okienkowy, który też tam w tym Arch Linuxie w jakiejś tam wersji, znaczy jak sobie zainstalujesz, tak sobie będziesz miał, to tutaj coś wybrali, dodali trochę ładniejszych ikonek, trochę fajniejszych
trochę
tematów.
Trochę tak. Wodotrysków, trochę dużelków, jak w OS X-ie.
I jedną fajną rzecz, czyli rolling release, czyli taką znakomitą cechę, której tutaj będzie przekąs, żaden inny Linux nie ma, czyli jak sobie raz zainstalujesz, to będą wychodziły aktualizacje i już nigdy nie będziesz musiał reinstalować, ponieważ z każdą aktualizacją będzie przychodziło coś nowego do systemu i to będzie tak sobie rosło i rosło i rosło i rosło i się razem z systemem zestarzejesz. Czyli dokładnie to samo, co niedawno obiecali ludzie z Microsoftu i co przyszło nam razem z Windowsem 10. Podobno nowych Windowsów już nie będzie, a będą tylko takie rolling update'y, które będą dawały co rusz to nowe ciekawe, nowe, bardziej skomplikowane cuda do systemu. Jednym z takich ciekawszych update'ów to był jesienny, nie pamiętam dokładnie z którego miesiąca teraz, update, który tak naprawdę instalował praktycznie nowego Windowsa, którego po zainstalowaniu tego starego można było usunąć z dysku za pomocą narzędzia czyszczenia dysku. Odzyskiwało się 20 GB miejsca, a zanim tego się nie zrobiło, to miało się dwa Windowsy jakby równolegle na dysku. Czat. I teraz zobaczcie.
Też o tym nie wiedziałem.
I teraz zobaczcie, wracając do tego Linuxa. Ja osobiście mam wrażenie, że to jest jakiś poligon doświadczalny, że ta sama dystrybucja, która kiedyś dawno, dawno temu powstała jako jedna pierwsza rdzenna, nagle rozpadła się na policzmy. Mint to jest jeden, Debian to jest dwa, Ubuntu to jest trzy. No to tutaj mamy trzy dystrybucje z jednej i są na pierwszych miejscach. Potem mamy Arch Linux i ten Manjaro. To są jakby dwie dystrybucje z jednej, które też zajmują kolejne miejsca. Więc cały top tak naprawdę można by było zwinąć do dwóch dystrybucji, a te dwie dystrybucje, zaraz jeszcze powiem wam, że chciałbym zwinąć do jednej. I wtedy mielibyśmy jakiegoś Linuxa, który miałby szansę w starciu na przykład z macOS-em. W tej chwili na desktopie, no tak jak ten kolega w komentarzach napisał, wybierasz sobie to, co ma kumpel, albo rzucasz monetą. Dostaniesz praktycznie to samo, tylko będzie różnice będą jakieś niewielkie, a na dokładkę nigdy nie jesteś pewny, w którym momencie powinieneś zmienić dystrybucję, bo nie wiem, ci, którzy ją tworzyli, wpadną na pomysł, że już nie będą mieli ochoty rozwijać na przykład tego czy tamtego środowiska graficznego. Znaczy, dobra, może okej, okay, żeby teraz mi ktoś za słowa nie złapał, bo oni nie rozwijają tego środowiska, ale oni przygotowują pakiety. I teraz jak ktoś wpadnie na pomysł, że tych pakietów najnowszych nie ma ochoty robić, bo będzie się skupiał na czymś innym albo zrobi sobie własne środowisko, tak jak Ubuntu, no to rozkładasz ręce i wymieniasz dystrybucję na inną.
No też tak nie do końca, bo weź pod uwagę, że w tej chwili większość oprogramowania takiego na Linuxy wychodzi zazwyczaj w trzech wersjach. Wersja RPM pod Red Haty, Red Hatopodobne.
I podobne.
Familia Red Hatów.
Tak jest. Czyli OpenSUSE na przykład. Jak dobrze pójdzie, to się zainstaluje. Ale musi dobrze pójść.
Nie przesadzaj zazwyczaj. Powiem tak, przez ostatnie parę lat jeszcze mi się nie zdarzyło, żeby coś przynajmniej z tych głównych nurtów się nie zainstalowało prawidłowo. Jako pliki deb, czyli właśnie debianowskie, które są używane również w Ubuntu i prawdopodobnie w Mincie, nie wiem, nie znam kompletnie Minta, nigdy go nie używałem. Sam używam Ubuntu, a właściwie Gubuntu. I trzeci jest pakiet po prostu TarGZ lub TarBZ, który po prostu są spakowane czy tam binarki, czy źródło w zależności od wersji. Mhm. I na większości systemów właśnie jedna, druga albo trzecia wersja po prostu działa. Tak jak na wszystkich Debianopodobnych i Red Hatopodobnych działają deby czy RPM-y.
A wiesz co, jedna rzecz, bo ja o tym potem zapomnę powiedzieć i będą się ludzie czepiać. Ja dzisiaj nie chcę w żaden sposób umniejszać zarąbistości Linuxa, jeżeli chodzi o serwery. To jest teraz najpopularniejszy system na serwery i naprawdę się tam sprawdza. I tutaj ja nie mam w ogóle dwóch zdań co do tego, czy warto instalować Linuxa na serwer. Oczywiście, że warto. Niesie ze sobą samo dobre i bardzo mało pewnie jakichś tam drobnych frustracji w zależności od tego, jakie sobie dystrybucje wybierzemy na te serwery. Ale nie to jest dzisiaj tematem odcinka. Ja się dzisiaj będę skupiał na tym, czy Linux kiedykolwiek ma szansę na to, żeby zostać popularnym systemem operacyjnym, a nie popularnym systemem operacyjnym serwerowym, żeby kiedykolwiek zaczęły powstawać liczące się pakiety oprogramowania też na Linuxa, a nie tylko na macOSa i na Windowsa. I czy to kiedykolwiek będzie system dla Kowalskiego, który chciałby sobie to zainstalować, a potem używać i cieszyć się z tego, że ma bardzo fajny system, który jest stabilny, dobrze działa, ma wszystkie najnowsze technologie i w ogóle jest super.
I widzisz, sam sobie troszeczkę przeczysz, ale to do tego też jeszcze wrócimy.
Dobrze, to może zmniejszmy oczekiwania. Chciałbym, żeby to był system, którym można zastąpić macOS.
Okej, no jest to jakieś tam założenie w zależności od podejścia.
Z tym sobie poradzisz. Rozległy,
ale rozumiem, przynajmniej tak? mamy jakiś punkt wyjścia, od którego będziemy prowadzić dyskusję.
Dobra. No to teraz jedźmy dalej. Jak już powiedzieliśmy sobie o tym, że dystrybucji Linuxa jest zatrzęsienie i tak naprawdę różnią się politycznie.
Wydawcą.
Politycznie. To spróbujmy jeszcze o tych menadżerach pakietów. Menadżery pakietów przeważnie istnieją, bo są takie dystrybucje, chociaż teraz już w bardzo wielkiej mniejszości, gdzie tych menadżerów pakietów nie ma i trzeba sobie to wszystko ręcznie tam składać. Dawno, dawno temu tak było i jak na przykład w Red Hacie czy w jakimś Mandrake kiedyś był taka dystrybucja, trzeba było coś doinstalować, no to wydawało się polecenie instalujące pakiet, dostawało się informację, że brakuje ci 46 innych pakietów, więc wszystkie po kolei instalowałeś, pokazywało, w międzyczasie okazywało się, że tamte...
jeszcze ci mówi, że brakuje kolejnych 25.
Tak, i tak siedziałeś przez cały dzień, spisywałeś, co ci brakuje i potem to wychodziła taka lista, która już była kompletna i można sobie było coś zainstalować.
A na końcu problem... szlak cię trafiał, bo się okazywało, że dwa pakiety z końca wymagają siebie nawzajem.
Dobrze, ale to już rzadkie było, raczej jednak działało, ale na ten problem odpowiedzią są menadżery pakietów i no to, co teraz jest absolutnie zwyczajne i takie zupełnie już takie codzienne, czyli repozytoria oprogramowania, które gdzieś tam w internecie leżą i po prostu sobie te menadżery pakietów z tego korzystają, a co zostało troszkę zmałpowane i sklepy takie jak App Store czy jak sklep Microsoftowy, no to w zasadzie jest rozwinięcie tej samej idei, tylko jeszcze dodana jest warstwa komercyjna i ładny wygląd. No ale cała idea jest podobna. W tych repozytoriach Linuxowych też znajdują się przetestowane pakiety, w zależności od dystrybucji, ale raczej tak. I też ktoś tam nad tym czuwa, żeby one nie zawierały jakichś no, nieciekawych dodatków i żeby to wszystko jakoś miało ręce i nogi, żeby się instalowało. Więc takich menadżerów pakietów jak najbardziej chcemy. No ale to niech mi tylko teraz ktoś powie, po co jest ich jest nam ich aż tyle. Zaczynając od tego najpopularniejszego, czyli APT, który korzysta z debów. Mamy to w Debianie, Mincie i Ubuntu, czyli tych wszystkich, które powstały tak naprawdę gdzieś tam z tej jednej gałęzi. Drugim bardzo popularnym menadżerem pakietów jest, znaczy samym Yum. Formatem pakietów jest RPM, a z tego korzysta Yum, z tego korzysta Yast w OpenSUSE, no i jeszcze tam chyba ze dwa czy trzy takie jakieś narzędzia, które są w stanie na tym samym jakby, na tej samej bazie operować. I w sumie to robi to samo co APT, tylko inaczej się nazywa. Teraz biorąc pod uwagę, że pojawiło się Manjaro, nowa zarąbista jakość w Linuxie, no to tam twórcy wpadli na pomysł, żeby zrobić jeszcze inny system pakietów, a tak naprawdę wzięli go z Arch Linuxa i mamy tam Pacmana. Pacman, który dystrybuuje pakiety binarne w formacie PKG TAR-XZ i robi też to samo, co te wcześniejsze dwa. I wszystko by było fajnie, bo to jest jakiś tam sposób na to, żeby jakieś idee trenować, żeby sobie sprawdzić, czy jestem w stanie zrobić jeszcze coś lepszego. Nie wiem, dwóch kolegów robi apty, to ja sobie będę robił RPM-y i tak dalej, nie? Ale jak się popatrzy na to od zewnątrz, to teraz wejdźcie w skórę kogoś, kto chce zrobić oprogramowanie na Linuxa. Z jednej strony ma możliwość stworzenia pakietu binarnego, takiego totalnie binarnego, który po prostu wrzucamy i albo będzie działał, albo nie. Jak dobrze pójdzie, to jest jeszcze jedna furtka z tego całego szaleństwa, czyli robię sobie pakiet binarny razem ze wszystkimi potrzebnymi bibliotekami. To jest do zrobienia i sporo takiego oprogramowania jest w internecie.
Tak jak jest zrobione na Macu.
Dokładnie tak, jak jest zrobione na Macu, gdzie wszystko razem z oprogramowaniem potrzebne do tego, żeby się to oprogramowanie odpaliło i działało, jest spakowane w jedną pakę i po prostu rozpakowuje się to w jakimś miejscu i działa, tak? Potrzebne jest tylko jądro, a jądro aż tak się od pomiędzy dystrybucjami nie różni, najczęściej się praktycznie nie różni, więc swobodnie można sobie skorzystać z tych wszystkich mechanizmów, które jądro Linuxa zapewnia, a całą resztę razem z paczką dostarczasz samodzielnie. I wtedy się nie martwisz o to, co masz w systemie, byleby się to w jakimś systemie okienkowym wyświetliło i będzie działało. To jest jedna opcja i z tego coraz częściej twórcy oprogramowania korzystają, ale wtedy musisz pamiętać o tym, żeby wszystko, co jest w tych paczkach, które dystrybuujesz, też testować, żeby zapewnić jakąś tam odpowiednie wersjonowanie tego wszystkiego, bo w czasie, kiedy będzie to przyrastało, no to cała ta otoczka musi być też musisz pilnować tego, żeby to było w odpowiednich wersjach, żeby te wszystkie nowe future'y, które wychodzą na przykład w bibliotekach, które coś tam dają, nie wiem, jakieś nowe choćby kodeki do audio, nie wiem, wyszły jakieś nowe formaty audio fajniejsze niż MP3, czy jakieś formaty wideo, a robisz odtwarzacz wideo, tak? No musisz tego wszystkiego pilnować i z roku na rok coraz więcej pracy jest przy tym. Albo masz alternatywę, możesz skorzystać z tego, co jest w systemie, tylko weź sobie teraz wybierz dystrybucję. Chciałbyś zrobić na Linuxa? No to nie ma czegoś takiego, sorry. Musisz zrobić na dystrybucję i teraz w zależności od tego, czy będziesz robił na Minta, czy na Debiana, czy na Ubuntu, to musisz zrobić różne pakiety, bo chociaż to są te same deby, to mogą zawierać różnice już w samej bazie pakietów i mogą na przykład pakiety zależne inaczej się nazywać i tak się zdarza. I nie da się często zainstalować pakietu z Debiana na Ubuntu albo z Ubuntu na Debiana.
Ja ci RPM-y? Jeszcze dorzucę ci paliwa do twojego samochodziku, do twojej lokomotywy, już nieźle rozpędzonej. Coraz częściej jest tak, że nawet ta sama dystrybucja między różnymi wersjami różni się na tyle, że jest problem. Sam ostatnio miałem problem, gdyż do niedawna produkcyjnie korzystaliśmy z Ubuntu 14. I zaczynamy powoli przechodzić na Ubuntu 16. Cały czas mówię o produkcji, gdzie to jednak trochę trwa i ze względu na wymagania dotyczące stabilności. I nagle się okazuje, że są różne takie drobne pakieciki, których na przykład w 16 już nie ma.
No albo właśnie.
Albo się nazywają inaczej i no i był problem.
No i jedziesz administratorze, rób co chcesz, ale administrator to jest jeszcze takie zwierzę, które ma trochę tego doświadczenia, a jak sobie zainstaluje jakiś szary Kowalski takiego Linuxa i nagle się okaże, że mu 1000 rzeczy nie działa, albo nie może pobrać sobie zwyczajnie po ludzku oprogramowania z internetu, bo kurde, akurat jego wybrana dystrybucja nie jest na liście obsługiwanych i no rób co chcesz. I to tylko teraz, my mówiliśmy tak naprawdę tylko o tych chyba debach, a RPM-y to jest jeszcze następna historia, te wszystkie Pacmany i całe to inne łatajstwo to jest jeszcze inna historia. Jak jeszcze dołożysz do tego kwestie licencyjne i to, że niektóre dystrybucje są tak zamknięte, że jak nie dostarczysz kodu źródłowego, to spadaj na drzewo. No to nie każdy chce w ogóle tam swoje oprogramowanie dostarczyć, no bo dlaczego ja mam się nagle swoją ciężką pracą i swoimi odkryciami dzielić ze światem, jak nie mam ochoty i chciałbym może dać nawet to za darmo, ale zachować sobie te wszystkie pomysły, tak, dla siebie, bo jestem komercyjną firmą i chciałbym na tym zarabiać pieniądze. Może jakaś rozszerzona wersja jest w sprzedaży, może jakaś prosta mogłaby być taka wersja jakby startowa za darmo gdzieś tam dystrybuowana po tych wszystkich Linuxach. No i się na niektórych po prostu tego nie da zrobić. No. Ile jest... Tak?
No, generalnie słucham, jak się rozkręcasz i nakręcasz. I tak sobie myślę, że generalnie masz rację. Z tym, że przede wszystkim trzeba by wziąć pod uwagę jedną rzecz. Mówisz cały czas o zwykłym szarym Kowalskim.
No ja taki jestem. Zwykły szary Kowalski. Chciałem
nie, nie, nie. Absolutnie nie jesteś zwykłym szarym Kowalskim. I nigdy nie będziesz już.
Przepraszam, założyliśmy sobie, że wymieniamy macOS-a na moim...
Nie. Właśnie mówię o zwykłym szarym Kowalskim, którym według mnie nie jesteś. gdyż znam kilku takich szarych kowalskich. Dokładnie, zwłaszcza mam ich w rodzinie. I zwykły szary kowalski naprawdę nie potrzebuje jakichś nie wiadomo jakich najnowszych pakietów, o których cały czas mówisz.
Dopóki nie będzie chciał porozmawiać na hangaucie i się nie okaże, że jego przeglądarka jest 7 wersji wstecz.
Wiesz co, tak, ale to działa mimo wszystko i powiem ci też, że znam takich kowalskich, którzy nadal używają Ubuntu 10 czy 12 i są szczęśliwi, gdyż używają go po pierwsze jako głównie maszyny do pisania, jakieś przeglądarki do poczty, troszeczkę przeglądają jakieś strony i to też nie jakieś takie nie wiadomo jakie super kolorowe z featureami, tylko głównie wyczytują z nich informacje, tak, jeszcze są ludzie, którzy czytają. I tak naprawdę 80, można 90% z tego, co ty mówisz, ich po prostu nie interesuje. I czy to będzie Windows, czy to będzie Mac, czy to będzie dowolna, dobrze zainstalowana wersja Ubuntu Linuxa, nie ma to dla nich znaczenia. Komputer jest maszyną do pisania plus, po prostu.
No dobrze, no ale ja mówię jednak o takim szerokim zastosowaniu systemu i ludziach, którzy spotykają się nawzajem na co dzień i chcieliby się wymieniać na przykład oprogramowaniem, czy nie wiem. No, zobacz, jak to wygląda na innych systemach. Jest jeden konkretny zestaw.
Ale mówimy o systemach czy o ludziach?
O ludziach, którzy używają komputerów do codzienności, tak? Ta codzienność zawiera też oglądanie filmów, zawiera, nie wiem, dostęp do internetu na wszelkie możliwe sposoby, zawiera wirtualną rzeczywistość, która do nas niebawem zapuka i wszyscy będą chcieli jej skosztować, zawiera, nie wiem, streamingi w internecie i gry. No a o grach to akurat jest najmniejszy problem ostatnio, bo sam mówiłeś, że jak Steam wyszedł, tak, to jest super,
bardzo ładnie,
nie?
Steam działa pod Linuxem, natomiast...
Ale już jak chcesz zostać... Ale jak
przeciętny chcesz zostać... Kowalski... Nie jest zainteresowany nowym, najnowszym, mega zajebistym oprogramowaniem. Powiem więcej, sam Kowalskim nie jestem i się nie będę tego wypierał. Natomiast oprócz laptopa, na którym pracuję i jak już mówiłem, mam na nim Ubuntu, mam trochę mocniejszy sprzęt, głównie z mocniejszą kartą graficzną desktopa, którego nie przeczę, używam głównie do multimediów i grania. Mam na nim Windowsa 10 i powiem ci, że używam go stosunkowo rzadko, po prostu nie mam czasu. Natomiast chodzi mi o to, że jak podczas instalacji, już będzie z rok temu, może nawet więcej, zainstalowałem podstawowy pakiet jakiś audio-wideo typu Kodi, VLC i Steama, tak na tym komputerze, mimo że Kowalskim nie jestem, nie instalowałem nic innego, bo mi to nie jest do niczego potrzebne. Gry instaluję ze Steama, przeglądarka się sama aktualizuje, żadne nowe, super wybitne oprogramowanie nie jest mi do szczęścia potrzebne, po prostu.
No dobra, okej, no niech tak będzie, jakaś tam podstawowa funkcjonalność komputera jest zapewniona, w jakiej by to nie było dystrybucji, tak? Jakiś tam system okienkowy, można sobie po stronach połazić, coś tam napisać, z kimś tam się skomunikować, dobra. Ale idźmy dalej, bo ja tu mam jeszcze takie kwiatki, że jeszcze się 3 razy zastanowisz, naprawdę. Zacznijmy od tego, że jak się popatrzy gdzieś tam na lewo i prawo, no to mamy Windowsa z jednym desktopem, bez możliwości poszalenia sobie. Z drugiej strony mamy macOSa też z jednym desktopem, bez możliwości zmiany tam jakichś nie wiadomo jakich rzeczy. I to się sprawdza, jest przetestowane, wszyscy wiedzą jak pod to pisać, jest jakiś ustalony zestaw, nie wiem, widgetów w tych okienkach. Jak jestem programistą i chcę sobie zmajstrować nowy, fajny program, który będzie z tego wszystkiego korzystał, no to jest po prostu, kurde, dane mi to do ręki i sobie z tego korzystam, tak? A teraz idziemy sobie na Linuxa. Na Linuxie, jak zobaczyłem zestawienie top 10 desktopów, to mi szczęka opadła. No to jak jest top 10, to jest, co jest po 10? Ile ich jest?
Jest ich mnóstwo.
I po co to komu? Powiedz mi, po co to komu? Dlaczego tak jest?
To ci powiem, też mam taką teorię. Oczywiście nie wiem wszystkiego i to jest bardziej taka żartobliwa teoria, natomiast ci ją sprzedam. Otóż było to tak. Było sobie kilka tych menedżerów okien. Każdy oczywiście lepszy od poprzednika. I była sobie również firma X, która stwierdziła, kurczę, mamy 15 różnych standardów tych okienek. Zróbmy jeden taki super standard, który będzie idealny. Po prostu łyknie wszystkie inne, pochłonie swoją zajebistością i będzie używany przez wszystkich.
Wszyscy się włożono... w nim zakochają, zapomną o innych.
Tak, dokładnie. Czad. Włożono mnóstwo kasy, włożono mnóstwo pracy, napisano tony kodu po prostu. Powstało doskonałe po prostu dzieło. Minął rok i mamy 16 standardów.
Tak.
I niestety tak to wygląda, szczerze ci powiem, nie tylko w świecie linuxowym, akurat w okienkach to oni tam biją wszystkich na głowę, to nie da się ukryć. Natomiast w kwestii jakichkolwiek standardów, niestety tak to wygląda, że mnóstwo jest ludzi, którzy myślą, że odkryją koło na nowo i proponują własne standardy, dokładając po prostu się do istniejącego już bałaganu.
Co, ale
a to
ja
jest
nie
dokładnie
mam...
z tego powodu, o którym powiedziałeś wcześniej. Jacyś ludzie gdzieś tam w garażu nagle po pijaku stwierdzili, słuchaj, kurde, wiesz, Ziutek...
Zróbmy sobie dystrybucję,
dokładnie. Po pijaku, zanim się noc skończyła i flaszka, już im coś tam zaczęło działać, no więc pochwalili się rano. Ze trzech jeszcze napaleńców obrażonych na Ubuntu z jakiegoś powodu, bo się na nich krzywo pingwin popatrzył, dołączyło do projektu. I po pół roku powstaje dystrybucja. Było takich mnóstwo, nawet była jedna polska, zwała się PLD.
Ale fajna była. Trzeba
fajna
przyznać,
była. Nawet już nie pamiętam, dlaczego to zdechło. Może po prostu z braku mocy przerobowych, a może się chłopaki znudzili. Natomiast no, stworzenie dystrybucji wbrew pozorom nie jest problematyczne, co z jednej strony jest błogosławieństwem, bo każdy może, a z drugiej strony jest przekleństwem, bo prowadzi do tego, o czym mówisz od dobrej pół godziny, czyli do takiej mnogości bytów, że przeciętny Kowalski się zaczyna gubić.
Wiesz co, ja nie mam nic przeciwko wyborowi, naprawdę. Ja bym bardzo chętnie sobie wybierał te desktopy. Niech one się różnią od siebie tak, żeby się po prostu nie dało używać drugiego, pracując wcześniej w pierwszym, bo tak często jest. One się tak mocno różnią taką codziennością, klikalniem po tym wszystkim w taki sposób, że jak sobie na przykład, nie wiem, w jakimś Ubuntu, w jak oni tam nazywają ten ich ten desktop, wyleciało mi z głowy. Unity. Jak się przyzwyczaisz bardzo mocno, to potem w KDE, w Plazmie, KDE to jest teraz organizacja, która to wszystko wydaje, no to się przez jakiś czas nie jesteś w stanie znaleźć w ogóle. To jest ten problem, który mieli ludzie, którzy sobie zainstalowali Windowsa 8.1, czy tam 8. Nagle z dnia na dzień zostaje im wszystko wywrócone do góry kołami i nie są w stanie obsłużyć komputera. No to w Linuxie jest razy 10, bo za każdym razem jest inaczej. I teraz ja bym nawet nie miał problemu z tym, bo jak już się przyzwyczaję, to ja jakoś sobie to ogarnę, to sobie będę działał. Tylko jest inny problem. Ta mnogość prowadzi do tragicznych niedoróbek, do takiego badziewia sprzedawanego ludziom na co dzień, że wstydziliby się tego w ogóle upubliczniać, naprawdę. To, że jest tak naprawdę tego dużo, to jest tylko na niekorzyść Linuxa. Ja jeszcze tylko w kwestii tych środowisk graficznych, to też znalazłem ciekawostkę. Jest taki menadżer okien, który się nazywa Enlightenment. No, oświecenie, tak?
Kiedyś go używałem.
Ja go też kiedyś używałem przez krótką chwilę, bo to było w czasach, kiedy te wszystkie inne były takie bardzo toporne, szare i takie kanciate, to była jakaś totalna odmiana. Tam było wszystko takie fajne, kolorowe, te okna były takie nietypowe i to wszystko było takie fajne i takie lepsze, że przez jakiś czas go używałem, ale tam jest taka notka na stronie, że oni tworzą cały ten jakby ekosystem, próbują tworzyć razem z tymi bibliotekami, które to wszystko rysują, nie tylko po to, żeby stworzyć sam ten menadżer okien, ale też uwaga, co jeszcze mają na względzie. Chcieliby, żeby to był system dla takiego codziennego użycia i żeby wspierał też aplikacje takie jak Terminal, Video Player albo przeglądarka obrazków. No i demo najczęściej takiego czegoś pod takimi jakby auspicjami kończy się tym, że mamy właśnie menadżer okien plus terminal przezroczysty, i tam coś gdzieś w kątku skacze i jest w ogóle super, tak? No i jak to ma być demonstracja systemu okienkowego, gdzie w ogóle największym bajerem jest to, że mamy terminal przezroczysty i na nim możemy sobie wyświetlić jakiś log, który cały czas leci, i takich filmów na YouTubie jest masa. Coś, jakieś tam w ogóle takie hakerskie rzeczy się tam wyświetlają, najlepiej jeszcze kolorowe i to wszystko jest takie nietypowe.
Smart Fish się kryje.
I to jest w ogóle ten czat Linuxa, no to ja bardzo przepraszam, nie? Bo jak ja bym chciał być twórcą oprogramowania do środowiska graficznego dla takiego szarego Kowalskiego, czyli dla tych ludzi, których oni mają na celowniku, to przede wszystkim bym potrzebował tych wszystkich widgetów, żeby sobie szybko bardzo fajne GUI stworzyć, żeby to wszystko było dobrze zrobione, żeby się nie sypało, żebym mógł szybko i łatwo zaprojektować i oprogramować taką czy inną aplikację. No i gdzie oni są w dzisiejszym świecie? Po co to w ogóle robić? Nie lepiej się zebrać, te dystrybucje pozwijać z powrotem do jednej, wyrzucić tych najbardziej krzyczących, zostawić tylko tych, którzy mają coś do powiedzenia tak na poważnie, ustalić jakiś plan na 10 lat do przodu i to realizować. Przecież to wszystko wygląda tak, że ty dzisiaj nie wiedziałeś, że powstała nowa super popularna dystrybucja, której jeszcze niedawno nie było. No to jest jakieś wariactwo.
Wojtku, powiem ci tak. Polecę ci książkę właśnie, nawet nie wiem, czy to jest to książka, czy felieton, bo ja to widziałem jedynie na oczy w postaci pliku. Natomiast ma to tytuł Katedra i Bazar, bodajże pana Richarda Stallmana. Jest to właśnie dzieło, tak to ujmijmy, o takiej trochę ideologiczno-filozoficznej podstawie całego open source. Dlaczego to tak działa i jakie są tego podstawy, i naprawdę w wolnej chwili polecam do poczytania. Jest dostępne za darmo w internecie.
No to na pewno.
Chyba nawet po polsku. Natomiast tu chodzi o to, że moim zdaniem to jest akurat dobre. Bo to, o czym ty mówisz, to jest takie podejście, ja nie mówię, że ono jest złe, to jest podejście takie bardzo ścisłe, można wręcz powiedzieć naukowe, przemyślane. A to, co mi się właśnie podoba w ruchu open source w całym Linuxie, to, że to jest tak naprawdę ewolucja.
Wiesz co, muszę ci
wymierają. No, wejdź.
Muszę ci wejść w słowo. Powiem ci, co mi w tym całym obrazku nie pasuje. Zobacz, że na tej samej podstawie, czyli na Linuxie, no tak Linux tak naprawdę to jest jądro, tak? A to wszystko dookoła to jest już system zbudowany wokół tego jądra. Na tej podstawie Linux na serwer to jest coś, co absolutnie światu wyszło. A dlaczego tak się stało? Dlatego, że z jednej strony mamy świetną technologię, czy świetny pomysł na to, jak ten system powinien w ogóle działać, i tam jest jedna osoba, która to wszystko trzyma w ręku, to jest Linus Torvalds. Tam są jeszcze inni ludzie, którzy się tym jądrem zajmują, ale tak naprawdę od niego się zaczęło i on ma chyba ostateczne słowo zawsze do końca, do dzisiaj. I to jest projekt prowadzony w ściśle określonym kierunku przez jednego człowieka, czy przez jakiś tam zespół ludzi, którzy myślą podobnie i w tym samym kierunku zmierzają. I to się udało. Wszystkie serwery, wszystkie usługi internetowe, wszystko, co służy do tego, żeby na tych serwerach ten Linux tak naprawdę dobrze działał i tak na dzisiaj zajmował te ogromne ilości tych serwerowni, to jest dokładnie to samo podejście. Tam nie ma miejsca na to, że sobie zrobisz 14 czy 15 wersji Apache'a i nagle wszyscy będą robić kurna tego Apache'a tylko w różnych smakach. Tylko jest jeden. Jedna grupa programistów, którzy to robią od początku do końca, którzy to ogarniają, mają plan, mają wizję, wiedzą co będzie za rok, za dwa lata i to wszystko realizują. I każdy taki pojedynczy projekt, bazując na tym, co dostał razem z Linuxem, rozwija się świetnie. Aż dochodzimy do desktopu. I tutaj jest 5 tysięcy pomysłów, 20 tysięcy smaków i tak naprawdę nie wiadomo, do czego to wszystko służy.
Ja ci powiem, o co chodzi. Moim zdaniem skromnym problem polega jednak na pewnym konflikcie interesów. Weź pod uwagę, że takiego kernela, czy Apache'a, czy Nginxa, czy jakiekolwiek zaawansowane narzędzie, które, tak jak mówisz, jest prowadzone twardo za mordę, homonto po prostu w dłoni i idziemy tam, gdzie chcemy.
Ale mamy jakiś cel i chcemy go zrealizować, tak, tak. Przy okazji udaje się dosypać do tego wszystkiego trochę grosza, który to wszystko napędza, bo świat niestety tak do końca wszystko, za darmo nie zadziała.
Wszystko się zgadza, ale do tego niestety trzeba głowaczy. geeków, mózgi takie, które prawdopodobnie są odklejone totalnie od rzeczywistości i jakbyś ich puścił do centrum handlowego, to by się trzy razy zgubili, dwa razy popłakali.
Odklejenie od rzeczywistości, to ja ci pokażę zaraz na przykładach.
Ale czekaj, spokojnie. Natomiast do strony desktopowej, co ostatnio widać coraz bardziej i to akurat mnie cieszy, bo w końcu przede wszystkim interfejsy różnych aplikacji i to zarówno jeśli chodzi o aplikacje desktopowe, jak i w ogóle strony internetowe, jak i tak zwany look and feel, zaczęli robić ludzie, którzy kompletnie nie mają technicznego ani wykształcenia, ani podejścia, ani jakiegoś takiego zacięcia. I teraz sztuka polega na tym, że sam pamiętam z trochę młodszych lat, jak zrobiłem kilka aplikacji, które działały doskonale, robiły dokładnie to, co do nich było potrzeba i robiły to szybko, wydajnie i stabilnie działały. Miały tak fatalny interfejs, dlatego że mi po prostu do głowy nie przyszło, że można to zrobić lepiej inaczej. I teraz wchodzi tutaj w obecnych naszych czasach, mówię co na szczęście, do biznesu mnóstwo ludzi, jakichś artystów, jakichś socjologów. Ostatnio na przykład słuchałem bardzo świetnego na Teksie, zresztą polecam Teksa, taką prezentację, jak zrobić dobry interfejs i dlaczego pewne kroki są dozwolone, a pewne nie. W skrócie kobitka tłumaczyła, że kiedyś coś zaprojektowała i posadziła przed tym swoją matkę, staruszkę. Mhm. Jak matka nie dawała rady, to znaczy, że interfejs był spieprzony, po prostu.
No, ale to jest normalne, jak się projektuje strony internetowe, trochę takiego...
Tak, tylko chodzi o to, że...
Podejście jest bardzo zdrowe.
Żeby zrobić jądro, trzeba naprawdę kilku lub kilkunastu głowaczy pomnożonych przez x roboczo godzin, gdzie x dąży w tysiące, tak naprawdę do nieskończoności. I oni tam siedzą, dłubią po nocach gdzieś tam w kazamatach te swoje kernele. Natomiast w tej chwili technologia tak się posunęła do przodu, że zrobienie interfejsu dowolnie skomplikowanego, za to super ładnego, tak naprawdę może zrobić za pomocą stosunkowo prostych narzędzi prawie każdy.
No tylko musi wiedzieć, co robi.
Oczywiście, dlatego dla mnie to, co ty mówisz, to jest przede wszystkim ewolucja, taka w bardzo nawet biologicznym podejściu, gdzie słabsze osobniki wymrą śmiercią naturalną jako nieprzystosowane do życia w społeczeństwie, a te najlepsze perełki, najbardziej wydajne, najbardziej user-friendly, najbardziej stabilne, po prostu przetrwają. Weź pod uwagę, że coraz więcej jest aplikacji, które powstawały gdzieś tam właśnie jako praca jednego człowieka w garażu po nocach, a w tej chwili są to duże, dojrzałe projekty, które są coraz częściej wykorzystywane i to nie tylko w świecie linuxowym, ale windowsowym, bo co warto zaznaczyć, dużo więcej do niedawna, bo w tej chwili Microsoft trochę zamieszał tutaj w tej beczce, natomiast do niedawna było tak, że praktycznie 100% aplikacji linuxowych dało się skompilować i uruchomić pod Windowsem, czego w drugą stronę już tak nie prędko.
No to teraz będzie coraz bliżej do tego, bo Microsoft tak, się otwiera, robi co może, żeby się wedrzeć na Linux.
Już o tym rozmawialiśmy. Natomiast właśnie chodziło mi o to, że dobre rzeczy po prostu zostają na rynku, zostają zauważone, zostają może nawet w którymś momencie kupione przez jakieś duże komercyjne firmy i wspierane, rozwijane są dalej. Natomiast te wszystkie barachło, kryl, dziadostwo, właśnie na taki Enlightenment, o którym mówiłeś, sam go używałem właśnie na FreeBSD, bo wyglądało najładniej, tak jak mówisz. Mhm. Miało jako jedyne i chyba jako pierwsze w tamtych czasach, przy czym to było kurczę ze 20 lat temu, bądźmy szczerzy.
Tak, my tacy starzy jesteśmy.
No, 20 lat temu używaliśmy Linuxa. I to był pierwszy chyba właśnie taki menadżer, w którym był przeźroczysta konsola. To był wtedy wow, po prostu szał na dzielni.
To był taki hakierski smaczek, tak.
No, hakierski smaczek, ale no, bądźmy szczerzy, ludzie już z tego wyrastają. No, w tej chwili
w którymś momencie się orientuje, że jednak na czarnym tyle lepiej widać się, o czym nie męczą.
Wiesz co, ja mam częściowo przeźroczysty, ale bo dlatego, że chcę widzieć, co mi się tam pod spodem dzieje. Natomiast to już mówię, to jest w kwestii bajeru, ma to w tej chwili prawie każda dystrybucja i to jest właśnie ta ewolucja, o której mowa. Jest tego pierdyliard właśnie po to, żeby przetrwało 10 najlepszych.
No, no dobra, no, Bart, może ale nie chłopie, teraz... no zastanów się. To jest przecież już, który? 20 rok, jak ten Linux tak się ewoluuje i tak zdechnąć nie może. No kurde.
Ja myślę, że nawet 30, jak nie 40. Ale...
To powinny już te wszystkie słabsze osobniki dawno wymrzeć. I powinny zostać 2-3 takie naprawdę konkretnie fajne dystrybucje. A za każdym razem, jak któraś się naprawdę wybije i pójdzie wyżej niż 10 miejsce w górę, to się nagle rozpala na 3. I to jest jakiś smok, któremu cały czas odrastają głowy i nie idzie tego wykończyć. Naprawdę, to jest jakieś szaleństwo. Ale żeby to podeprzeć, to ja ci teraz pokażę przykłady konkretne z tego komputera, przed którym siedzę. Żeby to nie było, że sobie tylko nawymyślałem i że pluję tak na tego Linuxa na desktopie, bo on jest w ogóle brzydki, tak? Konkretne sprawy. W ostatnim odcinku polecałem wam KDE Neon. Czy tak już uściślając, to okazało się, jak doczytałem, że to nawet nie jest nazwa tego, co zainstalowałem, tylko to jest nazwa systemu, który to buduje. Bo tam mają taki system CI, który non-stop te dystrybucje jakby... To też jest zła nazwa, ale to te release'y, tak, wypuszcza i ja sobie akurat ten aktualny zainstalowałem i to jest taki zlepek tej najnowszej plazmy z Ubuntu 16.04 i super, fajnie, tak? Po tym jak to doinstalowałem te sterowniki, to wszystko nagle zaczęło dobrze działać, się nie psuje. To jest pierwszy duży plus, ponieważ jakiegokolwiek bym Linuxa nie popróbował, to się przeważnie coś psuje. Ale i to na desktopie, bo nie na serwerach. Ale teraz tak, jak już zacząłem z tego korzystać i zacząłem na co dzień pracować w tym środowisku, w tej plazmie, to mamy tak, pierwsza sprawa. K-Wallet to jest taki menadżer jakby haseł, menadżer tam tych wszystkich wyleciało mi słowo.
Kluczy
tam, tych poświadczeń wszystkich. Za każdym razem, jak uruchamiałem Chroma, pytał się mnie o hasło. No i nie było opcji nigdzie, żeby sobie to hasło zapisać. Kurczę, w każdym innym systemie to jest. Wszędzie. A tutaj nie było. Ktoś nie wpadł na pomysł, że to może być komuś do czegoś potrzebne.
Znalazłem to jest specjalnie zrobione akurat.
Pewnie tak. Znalazłem w internecie podpowiedź. Usuń hasło. No to usunąłem i przestał się pytać. No i super, mam wygodnie, tylko chyba nie za bardzo bezpiecznie.
Ale powiem ci więcej, ja usunąłem walleta.
Nie, no jeszcze do tego nie doszedłem. No niech sobie tam go mam, nie? To jest pierwsza rzecz. Wracając do tego, co mówiłeś o tym, jak się projektuje teraz interfejsy, to jest dużo wspólnych puls z projektowaniem stron internetowych i generalnie takiego user experience. Pierwszą absolutnie totalnie ważną zasadą, którą powinien każdy zaczynając cokolwiek robić takiego wbić sobie do głowy, to jest nie walczyć z przyzwyczajeniami, nie walczyć z zastaną sytuacją. Jak się ludzie przyzwyczają do tego, że mają desktop, na którym są ikonki, które można kliknąć i coś tam z nimi zrobić, to przede wszystkim to powinno być uszanowane. Jak wiesz, że masz na desktopie kosz, bo tak się jakoś stało, że od kilkunastu lat kosz na desktopie w Windowsach jest i we wszystkich innych systemach ten kosz też się pojawił, to niech ten kosz będzie i niech tak działa, jak się ludzie tego spodziewają. Co mamy w plazmie? Oczywiście wszystko wywrócone do góry kołami. Pierwsza sprawa.
Nie ma kosza?
Klikam sobie na kosz prawym przyciskiem i jakie mam menu? Remove this trash, czyli usuń, jak to wybrałem, to usunął mi z pulpitu kosz. Nie ma w ogóle czegoś takiego jak sprzątanie w koszu, nie istnieje, za to mogę go skompresować albo otworzyć w jakimś edytorze. No po prostu ręce opadają. Już na ikonce kosza jest złamane w ogóle są wszelkie zasady i to jest w ogóle jakieś wariactwo, ale dalej, jedźmy dalej. Potrzebuję OpenVPN-a. Ja wiem, że to nie jest zwykły Szary Kowalski, ale widać tutaj w tym miejscu ogromną ilość pracy, jaką wykonali programiści, bo jest do tego network managera KDE, jest bardzo fajnie to wszystko zorganizowane, jest tam mnóstwo do wyboru różnych VPN-ów, które można sobie skonfigurować, każdy można skonfigurować sobie ręcznie, do każdego z nich jest taki edytor, że mało który administrator jest w stanie te wszystkie opcje odpowiednio pozaznaczać za pierwszym razem, żeby mu się to odpaliło, tego tak po prostu tyle jest. I jest oczywiście możliwość importowania konfiguracji, więc ja sobie zaimportowałem. Nie, działa. A co najciekawsze, że tutaj już działa, bo we wcześniejszych KDE pewnie nie działało, ale tutaj w tej plazmie działa.
Możesz sobie powiem też, że ci przerwę, to jest jakiś ewenement, gdyż OpenVPN to jest w tej chwili jeden chyba z popularniejszych, o ile nie najpopularniejszy VPN, który jest używany zarówno komercyjnie, jak i powiedzmy domowo, o ile ktoś używa VPN-ów domowo. VPN dla niezrzeszonych, to powiem, to jest takie połączenie z zdalnymi komputerami, które udaje, że jesteś gdzieś indziej. I nie wiem, na czym to polegało, gdyż do niedawna OpenVPN, mimo że był jednym z najpopularniejszych tego typu rozwiązań, na absolutnie każdej dystrybucji Linuxa, ale też Windowsa, z którą miałem do czynienia, miał problemy z obsługą plików konfiguracyjnych, konfiguracją ręczną i w ogóle z graficznym jakimkolwiek interfejsem. Konsolowo działał bez problemu, natomiast zmuszenie wszelkich tych menadżerów sieciowych do współpracy z OpenVPN-em to była droga przez mękę. Nie wiem dlaczego.
To ja ci powiem, jaka jest niedoróbka. Otóż tak, po importowaniu konfiguracji wszystkie trzy połączenia, których akurat potrzebuję, mi się zaimportowały, mają odpowiednie nazwy, pojawiły się w tym menu, tam tak jak w Windowsie jest takie, no dobra, no nieważne, z tej ikonki z połączenia sieciowego pojawia się takie menu i tam można sobie tam, przynajmniej powinno się dać zrobić connect, nie? No i klikasz ten connect i się nic nie dzieje. I może tak klikać i klikać. No i Szary Kowalski, o którego nam dzisiaj chodzi, nie wpadnie na to, żeby sobie zrobić tail-f var log syslog i tam się dowiedzieć, co się dzieje, tylko po prostu dojdzie do wniosku, że ma zepsute. W syslogu co się znajduje? Znajduje się informacja, jak klikasz w to connect, że brakuje ci jednego pakietu, że trzeba zainstalować Network Manager OpenVPN. Czyli co chłopaki zrobili? Zrobili świetny konfigurator, zrobili bardzo fajnie działające rozwiązanie, tylko spartolili zależności między pakietami. Nie jest ten pakiet dodany do zależności i się nie instaluje razem z tym wszystkim, co potrzebujesz do tego, żeby się OpenVPN razem z tym KDE zintegrował.
To ja ci wbiję jedną szpilę, którą chciałem ci wbić w sumie na koniec, ale teraz też jest dobry moment. A czy zgłosiłeś ten błąd autorom programu?
Wiesz co, po odcinku to zrobię, bo zgłaszam to wszystko, bo mam taką listę, że chłopie. Ale wracając, jak się to doinstaluje? Działa. Działa, zaczyna normalnie się konektować, zaczyna wszystko chodzić tak jak powinno, tylko że Szary Kowalski prawdopodobnie nigdy w życiu nie wpadnie na to, żeby to zrobić, więc będzie musiał do niego przyjść jakiś kolega, który sobie z tym jakoś poradzi. No to dalej, jedziemy dalej. Mamy teraz następne takie standardowe działanie, które wykonuję dosyć często. Przepraszam, wcześniej jeszcze jedna rzecz. Otóż cała ta plazma i ten desktop taki domyślny jest tak skonfigurowany, że to co położysz te wszystkie ikonki, które położysz na desktopie, to nie są ikonki, tylko to są te widgety, które tam w plazmie są, nie? Więc kończy się to tym, że jak się przyzwyczaiłeś na wszystkich innych systemach graficznych świata, że możesz ikonkę kliknąć i przesunąć, to tu się nie da. Trzeba kliknąć, poczekać cierpliwie, aż się taka rameczka z prawej pojawi, wtedy to można chwycić i przesunąć. Nie da się tak po prostu też kliknąć w ikonkę i coś tam z nią zrobić, bo kompletnie działa to wszystko inaczej. I teraz ja nie mam nic przeciwko temu, żeby to można było gdzieś włączyć. Niech będzie taka konfiguracja alternatywna dla wszystkich takich geeków, którzy lubią taki mieć magiczny desktop, ale niech po zainstalowaniu to będzie się zachowywało tak jak wszystkie inne systemy, żeby się taki Kowalski od tego nie odbił.
Powiem ci tak, to co ty mówisz, rzeczywiście coś takiego w KDE jest, natomiast niestety, ale można powiedzieć, że niestety, w KDE to już jest standard. Tak jest od kilku, jak nie od kilkunastu wersji i tak domyślnie jest naprawdę od dobrych 10, jak nie 15 lat.
Dla mnie szaleństwo, ponieważ przychodzę z innego systemu operacyjnego.
Okej, okay, rozumiem, przyjmuję ten argument.
Co jest najciekawsze, że gdyby nie było alternatywy, to jeszcze bym to rozumiał. Doszli do wniosku, że tak musi być, to jest jedyny sposób na to, żeby to istniało i okej, okay, muszę się dostosować.
Ale wystarczy wiesz, kliknąć, że to można łatwo przełączyć?
Tak, wystarczy kliknąć najpierw w jakiegoś Google'a i w tym Google'u wpisać, co mnie irytuje i zaraz ktoś ci podpowie, że trzeba, bo ja też tego nie wiedziałem przecież, skąd mam to wiedzieć, to się nigdzie nie pojawia. Musiałem to wygooglać i się pojawiła podpowiedź, jest możliwość przestawienia wyglądu pulpitu na widok folderu.
Klasyczny.
Tak, jak se przełączysz na widok folderu, zaczyna się zachowywać po ludzku. Ma ikonki, można te ikonki przesuwać tak po prostu, i działa po prostu normalnie, tak jak wszędzie indziej. No dobra. fajnie, to teraz chciałbym skorzystać już z tego desktopu tak na co dzień, nie? Więc chodzę sobie po internecie i sobie przeglądam różne rozmaite strony. I na tych stronach często znajduję ciekawe informacje. Ja mam takie przyzwyczajenie i na wszystkich innych systemach to działa, że jak złapię sobie teraz na górze tam w tym pasku adresu, początek adresu i przeciągnę to na pulpit, to mi się robi ikonka, która prowadzi do tego adresu.
No skrót.
Skrót po prostu, nie? I teraz jak to działa w KDE? Czy tam w plazmie? Uwaga, żeby się nie pomylić. Jak złapiesz takie coś i przeciągniesz na pulpit, to nie robi ci się po prostu zwykła ikonka ze skrótem, tylko pojawia się menu. Możesz skopiować tu, przenieść tu, albo zalinkować tu. Od razu powiem, że to, o co mi chodzi, to jest zalinkowanie. Pojawia się na desktopie taki właśnie taki skrót, taka ikonka ze skrótem i sobie klikając to otwieram sobie w przeglądarce to okno. A co robią te dwie inne opcje? Jedna i druga robi to samo. Tworzy na pulpicie plik HTML z zawartością strony w HTML-u. Bez żadnych CSS-ów, bez podmiany linków do CSS-ów, nic nie robi z tym HTML-em, tylko go po prostu tu wlepia. Więc następnym razem, jak to klikniesz, to ci się w przeglądarce otwiera nie strona internetowa w internecie, tylko ten kod, który sobie tutaj wrzuciłeś, ale nie działający, bo nie masz CSS-ów, nie masz JavaScriptów, no po prostu jest goły HTML i możesz sobie poczytać po prostu tekst, który tam się znajduje. Kto na Boga wpadł na taki idiotyczny pomysł? Czy oni tego nigdy w życiu nie używali?
Może komuś do czegoś to jest potrzebne, może to jest jakaś zaszłość ze standardów. Ciężko mi to obronić, bo też uważam, że to jest głupota. Ale kolejny raz pytanie, zgłosiłeś to do odpowiednich miejsc?
Będę zgłaszał dwa dni to wszystko, kurde, z tego tyle.
Ale właśnie, wiesz co, no dokładnie tak to działa pod Linuxem. Są miliony różnych wątków, dyskusji właśnie na temat tego, jak to można zrobić lepiej, jak to jest spieprzone, co można poprawić. I dzięki temu szumnie zwanemu community to się robi coraz lepsze. I właśnie przez to, że tacy ludzie jak ty widzą problemy, zgłaszają, ktoś inny dyskutuje, że tak w sumie stary masz rację, może warto by to poprawić, może w następnej wersji już takiej bzdury nie będzie, po prostu.
Jak dobrze pójdzie, to może tak będzie. Następna ciekawostka. Samo konfigurowanie środowiska Plazma to jest naprawdę no, niezła wyprawa. Tam tyle jest rzeczy do skonfigurowania i tyle rzeczy można kliknąć i tyle razy ci się ten konfigurator w ciągu tej konfiguracji może wywalić i czasem trzeba w ogóle się wylogowywać i logować od nowa to środowisko, restartować. No to jest naprawdę ciekawe przeżycie, ale jedna rzecz jest naprawdę absolutnie już taka topowa. Jak sobie wejdziesz do Display and Monitor, jest taka sekcja w tym konfiguratorze i spodziewasz się tam pewnie czego? Rozdzielczości, pivota ekranu, czy tam w jakiej, wiesz, czy będzie tam
landscape, czy ten, nie?
Znajdujesz tam przede wszystkim gamę monitora. No to jest dla grafików pewnie troszeczkę ważne, ale tak naprawdę to pewnie nikt z tego nie będzie korzystał, bo z jednej strony jak chcesz skalibrować monitor, to pewnie nie tędy, tylko potrzebujesz obsługi kalibratora i obsługi profilów kolorów, a z drugiej strony ta gamma kręcona, ciągana myszką, suwakiem, no to co ona ci tak... Ja nie rozumiem w ogóle po co ona tam jest, ale to jest jeszcze nic. Najlepsza opcja tam istniejąca jest możliwość włączenia kompozytora. No ja nie wiem, co to w ogóle jest. Coś to pewnie daje, to jest jakiś system do rysowania okien z bajerami, tam jakieś cuda na kiju można włączyć.
Tam sobie możesz własne paski narysować, własne obręby okien, swoje glutożelki,
no dobra,
przyciski.
To teraz, jak jesteś taki twardy, to teraz mi powiedz, jest tam taka opcja do wyboru, pole, które rozwija listę i w tej liście jest, lista jest podpisana jako rendering backend i są takie opcje. Xrender, OpenGL 2, OpenGL 3.1. Co byś wybrał? I dlaczego?
No to w zależności od tego, co chcesz osiągnąć.
No, to konkretnie, no.
Wydaje mi się, że OpenGL-e są bardzo wydajne, natomiast nie wszędzie chodzą, nie na wszystkich kartach graficznych, więc podejrzewam, że najzwyklejszy odpowiednik jakiegoś biednego DirectX-a, to byłby pewnie X-Render.
Nie, no dobra, no to ja, okej, okay, no ja rozumiem, o co ci chodzi. Wiem, do czego zmierzasz, tak? To jest tak, że im bardziej chcesz używać tych wszystkich desktopowych efektów i tych wszystkich bajerów, które tam są, potrzebujesz więcej mocy w karcie i potrzebujesz obsługi jakby coraz większej ilości tych instrukcji takich akcelerowanych, nie? I wtedy na pewno nie wybierzesz X-Rendera, tylko pewnie sobie wybierzesz OpenGL i pewnie jak nie dwójkę, to 3.1, tylko teraz to jest absolutnie już szczyt. Który Kowalski będzie wiedział w ogóle, o co tu chodzi? Który Kowalski łącznie ze mną i z tobą wykryje nosem, co mu jest aktualnie potrzebne? Przecież to się powinno stestować. Grafika daje jakieś API i powinna być informacja stamtąd pobrana. Maksymalne możliwe opcje, znaczy możliwe moce wykorzystuję, włączam się na to, co grafika oferuje i koniec, tak? Po co w ogóle ten konfigurator komuś jest do czegoś potrzebny?
A ja ci powiem, bo sam go używałem wielokrotnie z bardzo prostej przyczyny. Mamy sprzęt, jaki mamy i ja akurat jestem z tych dziwnych ludzi, którzy niekoniecznie muszą mieć ładny system, ale mnie na przykład interesuje jego wydajność. I nie będę tutaj 90% zasobów swojego komputera zużywał na to, żeby mi się pięknie w trójwymiarze robiły kafelki na ekranie.
No dobra, Bart, ale co ty teraz opowiadasz?
Pierdoły powyłączać. No, jako świadomy użytkownik systemu chciałbym mieć możliwość wyłączenia tych wszystkich gówien.
Nie, no to poczekaj.
Żeby żarły jak najmniej zasobów, a no to zasoby mi pozostawiły do tego, czego ja chcę.
No to czad. Ale to po pierwsze tak. Jakie zasoby? O jakich tych zasobach mówisz? Gdzie ty skorzystasz teraz z mocy karty graficznej? Co, w terminalu? A druga sprawa. Chcesz powyłączać
no to nie
efekty.
Tak działa, nie? No
chcesz powyłączać efekty. No to fajnie, to powyłączaj te efekty, bo jest taka gdzieś zakładka w konfiguratorze i tych efektów jest tam w cholerę i możesz sobie wybrać. Przenikanie, jakieś tam przezroczystości, cienie
tak,
pod oknami.
Pulpitu przez kostkę trójwymiarową.
Trylion różnych głupot, które sobie można spokojnie wyłączyć, a pewnie nawet jakoś grupowo to wszystko naraz można wyłączyć, spoko. Nie będziesz miał, nie? Ale co to ma wspólnego z konfiguracją jakby tego podsystemu, który to renderuje? No przecież to se powinno się samo skonfigurować. Czy będziesz z tego korzystał, czy nie, to jest już zupełnie inna bajka. Jak nie korzystasz, to ci to nie obciąża po prostu karty graficznej i ona się trochę mniej grzeje i tyle.
No ale co, powiesz mi, że nie był domyślnie jakiś ustawiony? To jest dla ludzi, którzy się
był
znają
jakiś
i chcą
domyślnie,
to przestawić.
Chyba OpenGL 2 był ustawiony.
No więc właśnie.
Po cholerę mi te inne, nie rozumiem. Dobra, ale okej, okay, dobra, idźmy dalej. Idźmy dalej, bo ja
ciebie,
mam jeszcze...
Ciebie kręci system audio, a kogoś będzie kręciło to, że ma OpenGL'a 3.1, który może nawet nie do końca jest stabilny, no.
Ja mówię cały czas o ludziach, którzy się przesiedli gdzieś z jakiegoś innego systemu
no to ci mówię, że
dla codziennego użytkownika.
Nawet tego nie dotkną i nie powinni tego dotykać.
Więc po co to jest?
Dla ludzi, którzy tych 2%, którzy wiedzą, o co chodzi, chcieliby sobie to jednak przestawić, no po
prostu. No to powinni sobie coś doinstalować i w tym specjalnym konfiguratorze dla power usera powinni zrobić sobie dodatkowe opcje, tak? I tak jest na przykład zrobione w Gnomie. To musisz o tym wiedzieć, że sam Gnome, jak się zainstaluje, to jest ten konfigurator taki malusieńki i tam
często
niewiele zrobisz, nie? I musisz tam Gnome Tweak Tool, czy jakiś tam, jest też tam do Ubuntu ten Tweak Tool drugi i tam się otwierają dodatkowe moce, których normalnie nie masz i możesz to tam pogrzebać. A tutaj wszystko jest zapakowane w jednym miejscu, tylko zaciemnia obraz i robi zamęt w głowie. No ale dobra, lecimy dalej. Bo ostatnią rzeczą, którą ja chcę dzisiaj poruszyć, to jest dostępność oprogramowania, a mam jeszcze o dźwięku i doszedłem do wniosku właśnie, że ten dźwięk opuszczę. Tylko wam powiem. Załączę do dzisiejszego odcinka linki do opisu, jak wygląda system audio w Windowsie, jak wygląda system audio w macOSie i jak wygląda system audio w Linuxie.
Który? I nie,
wszelki. I nie trudno sobie chyba wyobrazić, że obrazek z Windowsa czy obrazek z macOSa to będą raczej proste obrazki, te, tam gdzie będzie wypisane co, za co odpowiada. A ten odnośnie Linuxa jest szalony. Tam jest tego tyle... I tak się zazębiają ze sobą i przenikają te funkcjonalności, które dają poszczególne komponenty, że to musiało być robione przez jakiegoś naprawdę dobrze szalonego człowieka.
Ja się niestety obawiam, że jak większość tego typu rzeczy skomplikowanych nad miarę i czasami bez sensu rozbudowanych, sprowadza się do tego, że to jest jednak dzieło nastu, o ile nie 10 lat różnych zaszłości, wstecznej kompatybilności i po prostu nikt nie ma odwagi, żeby ten węzeł gordyjski w końcu rozciąć, żeby się wyłonił jeden spójny system, bo zaraz się podniesie banda jakichś nawiedzonych oszołomów, którzy albo mój system z 1996 roku nagle przestanie działać.
Żeby tylko tak w trzech słowach powiedzieć, jak bardzo to jest wszystko szalone, jakbym się chciało klikać. Na samym dole, to jest taka piramidka, trochę podobna do tej piramidki potrzeb człowieka. Na samym dole jest hardware, no to jest jakaś tam karta audio, wiadomo, jakiś tam system audio, który to wszystko będzie tak na końcu grał albo rejestrował. I nad tym wszystkim jest teraz tak, równolegle OSS, czyli ten najstarszy system audio Linuxa, który na początku w ogóle pierwszy dźwięk z Linuxa wydał. Obok tego jest ALSA, czyli taki no już dosyć rozbudowany i dający sporo możliwości system audio. I oprócz tego jest jeszcze równolegle z nim FF Audio. Ja tutaj przyznaję, że nawet nie czytałem, co to jest to FF Audio, ale chyba sobie któregoś dnia spokojnie to wszystko poczytam. I to jest jakby taki najniższy poziom pomiędzy hardwarem a systemem. Nad tym wszystkim, teraz w zależności od tego, co mamy zainstalowane, z jakich chcemy korzystać programów i jakie mamy na przykład środowisko graficzne, to mamy tak, albo możemy nad tym wszystkim nabudować jacka, który jest takim dużym, rozbudowanym systemem audio, który odpowiada za miksowanie, za przyjmowanie, ale też miksowanie robi ALSA, więc tu już mamy dwie rzeczy, które się dublują. Mamy tam też różne inne opcje, typu na przykład granie streamów, bo streamy są przesyłane w postaci takiej surowej do tego systemu często i to nie aplikacja odgrywa, to jakby nie dekompresuje, tylko ten system audio to dekompresuje w locie. No ale to mamy z jednej strony, mamy tego jacka. I równolegle razem z tym jackiem mamy po drugiej stronie obrazka, jakby to wszystko, co robi jack, jest podzielone teraz tak, na Pulse Audio, G-Streamer, Xin i Photon. To są inne systemy audio, które robią w zasadzie to samo, tylko w jakiś sposób są pocięte jakby tak strukturalnie na jakieś tam zakresy funkcji, które pełnią. I bardzo dużo z tego, na przykład z Pulse Audio, jest wymienne z ALSO. Więc to jest tak naprawdę mocno splątane ze sobą. I czasem zdarza się, że jak używamy różnych na przykład playerów audio, czy na przykład korzystamy z różnych konfiguracji w tym samym playerze, bo na przykład mamy jakieś na przykład dźwięk przestrzenny w filmie i chcielibyśmy go przesłać do hardware'u, żeby to hardware enkodował ten dźwięk przestrzenny, bo na przykład korzystamy z kina domowego czy z jakichś bardzo skomplikowanych, fajnych głośników do komputera i wysyłamy tam po prostu SPDIF, no to wtedy w zależności od tego, jak to skonfigurujemy, to możemy przebijać się na przykład przez cztery warstwy i przez tą ALSę i docierać do hardware'u. To jest jakieś w ogóle szaleństwo. Nikt nad tym nie panuje. Każdy robi sobie, tak jak z systemem graficznym, swoje własne wersje. Zaczynają się dublować funkcje i nigdy to chyba dobrze nie będzie działało. Halo?
No słucham cię cały czas.
No, czyli wbiło cię w krzesło.
Nie, no dla mnie nie powiedziałeś niczego nowego. No, to, co powiedziałem przed twoim wywodem, nadal obowiązuje. No, jest to po pierwsze zaszłość połączona ze wsteczną kompatybilnością, a po drugie no, to jest to, co jeszcze wcześniej mówiliśmy. To, że kilku mądrych ludzi wpadło na pomysł, że zrobią coś lepiej i po czasie się okazało, no że powstawał kolejny standard i wyszło jak zwykle. No i...
Ja najbardziej dziwię się Ubuntu, bo wszystkie inne dystrybucje to są takie bardzo mocno jakieś tam community, nie? I one tam powstają siłą oddolną, mocą ludzi chętnych, żeby coś zrobić, ale Ubuntu tak nie działa. Ubuntu to jest, ja bym bardziej porównywał z Red Hatem, jeszcze ciągle może nie całkiem Red Hat, ale oni kurde idą w stronę komercji i próbują jakby mocno, silną ręką trzymać. Tam jest też jeden facet, który tego wszystkiego jakby pilnuje. Próbowali robić, a to telefon taki, który próbowali kiedyś, pamiętam, sprzedawać jakby pomysł na, chyba nie na Kickstarterze, tylko na jakimś Indiegogo chyba. Ale generalnie jest tam jakiś jeden pomysł na to, że to będzie desktop, że to będzie desktop dla każdego, że oprócz desktopu będą też tablety, telefony, że to wszystko będzie zintegrowane. No i problem jest tylko taki, że popełniają co rusz to te same błędy, co wszyscy inni. Robią wszystko od nowa, nie korzystają z tego, co już mają dobrego w Linuxie i kombinacje rozmaite, ja nie wiem, kiedy to w ogóle ruszy. Dobra. Jeszcze tylko trzy słowa odnośnie tego systemu audio, żebyście wiedzieli, bo jest jeszcze dwie ciekawostki. Wcale to nie jest tak, że w innych systemach jest jakoś super różowo. Na przykład w Windowsie Gdzie ja to miałem zapisane? Momencik, muszę
sobie... Miałeś dzisiaj o Windowsie nie mówić. Czy to jest ten wyjątek właśnie?
To jest ten wyjątek, bo w Windowsie jest bardzo ciekawa sytuacja. Jest troszeczkę podobnie do Linuxa. W Windowsie są trzy równoległe systemy audio, które są wbudowane w system i to jest MME, Direct Sound i WasAPI. Tutaj ja wam zostawię linki do tego wszystkiego, można sobie będzie to pooglądać, poczytać skąd one się wzięły tak naprawdę w Windowsie, ale to wszystko nie wystarczyło do tego, żeby w profesjonalnych zastosowaniach, na przykład w studiach nagraniowych, czy gdzieś tam w jakiejś obróbce audio-wideo, żeby korzystać z tych systemów. Tam jest za duża jakby, za mało to jest stabilne, za małe są możliwości, nie ma często w niektórych z nich obsługi wielokanałowego dźwięku na tym samym urządzeniu. No i trzeba było coś z tym zrobić. I Steinberg wpadł w końcu w taki w momencie, w czasie rozwoju swoich produktów, wpadł w taką pułapkę, że musiał w końcu sobie sam z tym poradzić. To były czasy chyba jeszcze Windowsa 95 czy 98 i stworzyli standard ASIO. I teraz w zasadzie większość sprzętu audio, które się używa w Windowsach i też na Macu często, trzeba doinstalować jeszcze jeden, czwarty sterownik audio, który osobno, poza tym wszystkim, co już mamy w systemie, buduje jeszcze jeden system audio, właśnie ten ASIO, i na jego podstawie można już popracować na przykład w studiu nagraniowym. Więc wcale nie jest tak cudownie, że sobie tam w tym Windowsie ze wszystkim już poradzili. Ciekawie jest na Macu, ponieważ na Macu mamy Core Audio, które od samego początku razem z Maciem było. Znaczy ja mówię o wszystkich X, macOS-ach X, które wyszły. I tam to Core Audio jest tak dobre, tak porządnie raz i do końca zaprojektowane i przemyślane, że bardzo rzadko zdarza się, że potrzebny jest jakiś inny sterownik. Czasem rzadziutko przytrafiają się jakieś urządzenia audio, które podłączamy sobie do komputera, jakieś bardzo zaawansowane karty muzyczne, czy jakieś inne takie różne dziwne ustrojstwa i tam trzeba często doinstalować wtedy ten ASIO sterownik. Ale jak mamy szczęście, a to szczęście 95% użytkowników sprzyja, nie musimy robić nic, po prostu wpinamy urządzenie i działa. I ten system Core Audio w Macu jest tak dobrze zrobiony, że pracują na nim normalnie studia nagraniowe i nie mają z tym żadnego problemu. Więc jak ktoś chce, to da radę zrobić.
Dokładnie tak.
Tylko potrzebny jest wizjoner, który po prostu walnie w stół, w pięścią, powie, że albo będzie dobrze, albo wcale. Macie pracować, kurde, po 16 godzin dziennie, czy nawet dłużej, aż w końcu zrobicie tak, jak trzeba. I tak kiedyś właśnie postępował Steve.
Wiesz co, powiem ci tak. Ja wbrew pozorom temu, co się czasem napieprzamy z Maca, mam do dzieła, zwłaszcza Steve'a Jobsa jeszcze świętej pamięci, wielki szacunek, bo to był koleś, który, tak jak mówisz, potrafił walnąć pięścią w stół, powiedzieć tak będzie albo wcale. Postawił wszystko na głowie, wywalił cały stary Mac, który, no, to było 9 wersji, tak, 9 dużych wersji, ładnych parę lat systemu z tym starym Maciem, który był bardzo fajny, stabilny, szybki, zresztą też chyba jego dzieło zresztą. Natomiast w którymś momencie powiedział nie, dość, kończymy, zrobili wszystko od nowa, zrobili to dobrze. Tylko że tak, to znowu są główne zarzuty skierowane w stronę Maca jako takiego, że ten sprzęt, znaczy ten soft jest doskonały, bo jest pisany pod jednolity sprzęt. Tam już od poziomu projektowania samego komputera wszystkie najdrobniejsze jego komponenty, czyli od karty graficznej poprzez dźwiękową, jakieś koprocesory, procesory, wszystkie urządzenia na płycie głównej, wszystko jest zaprojektowane przez producenta oprogramowania.
Nie ma niespodzianek, to jest ogromna zaleta.
Lub drugą stronę dostają jakiś tam, mają dział hardware'u, który produkuje ten hardware i następnie ten konkretny hardware jest oprogramowany w jakimś tam dziale developmentu.
I, no to prawda.
to nie można się do tego przyczepić, jest to dobre rozwiązanie, natomiast no, efekt jest taki, że teraz za sprzęt z jabłkiem na klapie płacisz niekiedy 3-4 razy więcej niż za podobnego peceta. Właśnie dlatego. A taki Linux czy Windows, mimo jego wielu wad, zarówno po stronie Windowsa, jak i Linuxa, od praktycznie samego początku, poza tym, że był to procesor 386, jeszcze od czasów właśnie IBM-a, który wypuścił XT-ka jako publiczną architekturę, zakładał dowolność hardware'u. Czyli, że w teorii mogłeś wsadzić dowolny, własnoręcznie zlutowany kawałek płytki w ten komputer i jeśli tylko byłeś w stanie to oprogramować, to powinno działać. No, Mac tego problemu nie ma, no po prostu.
Był kiedyś moment, dawno, dawno temu, jak były klony Maca i przez jakiś czas chyba Gateway, taka firma, ja nie pamiętam dokładnie jak to się nazywało, ale istniało coś takiego jak klon Maca. No i się wycofali z tego. Wycofali się z tego prawdopodobnie z tych właśnie przyczyn, że trzeba było tego wszystkiego pilnować. To, że takie podejście wszystko w ręku i pilnujemy wszystkiego się sprawdza, no to najlepszym przykładem są Lumnie. Lumnia za kilkaset złotych, mimo tego, że ten system nigdy się tak naprawdę nie upowszechnił wystarczająco, żeby oprogramowanie się pojawiło. I to jest dobry moment, żeby kończyć odcinek tym, co mam tutaj zanotowane. Właśnie dostępnością oprogramowania, ale Lumnia w porównaniu z tak samo tanim telefonem na Androidzie, no to jednak hula.
Chodzi o Lumię, Nokia Lumia.
No tak, no, a jak powiedziałem?
Lumnia.
Lumia? Nie Lumnia?
Według mnie jest to Lumia, gdyż mam nawet taką jedną tutaj służbową. Jest to doskonały telefon firmy Nokia, oparty na, przynajmniej mój, na którymś z Windowsowych systemów.
I działa, nie?
To jest telefon, który jako jeden z niewielu współczesnych telefonów potrafi mi tydzień trzymać bateria.
Ale jest płynna animacja i wszystko
jest
się...
Jest płynna, to... jest szybka, jest wydajna, tylko generalnie ma jedną wadę. Poza odbieraniem rozmów, nic dostępem do poczty i kalendarza, na tym telefonie nie ma absolutnie niczego.
Jak dobrze, że o tym powiedziałeś. Jak dobrze, bo to jest przyszłość Linuxa. To jest przyszłość Linuxa na desktopie. Jak weźmiecie do ręki pierwszy z brzegu taki telefon, ten właśnie, który ma Bart, to zobaczycie Linuxa w przyszłości. Jak się nic nie zmieni i będą dalej tak robić, jak robią, to dokładnie coś takiego dostaniecie. Będziecie mogli wejść do internetu, będziecie mogli posłuchać muzyki, obejrzeć wideo i koniec. Nic więcej nie zrobicie na takim komputerze. Dlaczego? No to już przykłady. Ja już sobie odpuszczę system wideo, mam tu też notatki, ale to tylko po prostu gdzieś tam zalinkuję, poczytacie sobie, pooglądacie, bo warto pewnie wiedzieć, że jest coś takiego jak Wayland i Mir, które... odgrażają się od jakiegoś czasu, że zastąpią X-Windows, a...
X-Orga.
Tak, a od 20 lat już słychać, że to jest ten X-Org i ten X-Windows, to jest takie zło, że w ogóle tam wszystko od samego początku było źle zaprojektowane i to najwyższa...
I rybą.
Najwyższa pora to wymienić i wymieniają, kurde, całe dziesięciolecia i wymienić nie mogą. No ale to już odpuśćmy i skończmy już tylko dostępnością oprogramowania. Jeden tylko przykład wam podam, ale takich przykładów w każdej dziedzinie jest masa. Jak się używa Windowsa, to i to jest tam te 90 parę procent rynku, to już nawet nie mówi się, że ktoś robi edycję grafiki, tylko photoshopuje. Photoshopuje, ponieważ to jest jedyny tak naprawdę pakiet do grafiki, który kojarzą wszyscy, którzy kiedyś dawno temu spiracili wszyscy i którzy go potrafią obsługiwać i który się do czegokolwiek tak naprawdę nadaje. Jest oczywiście GIMP, no ale ja osobiście nie znam nikogo, kto na GIMPie pracuje. Pewnie da się jakoś z niego korzystać i to by był jeden taki...
Ja nie pracuję, ale do domowych zastosowań na razie spełnia moje wymagania aż nadto.
Ja na tyle jestem przyzwyczajony, że Photoshopa, że jest mi tak tragicznie trudno cokolwiek zrobić w GIMPie, że kilka razy próbowałem i nie dawałem rady i odpuszczałem. Pewnie przy odrobinie wytrwałości dałoby się go nauczyć i dałoby się z niego korzystać. Może nawet nie jest taki zły. Ale to jest jeden, jedyny przykład jakby odstępstwo od reguły. I teraz jak się weźmie w internecie uruchomi jakiegokolwiek Google'a i poszuka alternatyw dla Photoshopa, to znajdujemy przede wszystkim trzy bardzo ciekawe oprogramowania. Na pierwszym miejscu, w takim zestawieniu, które też wam zalinkuję, jest Affinity Photo. Jest bardzo fajny zestaw oprogramowania graficznego, który występuje w wersjach na Windowsa i na co? Na Maca. Drugim chyba w kolejności był GIMP, o nim nie będę mówił, bo to jest wyjątek od reguły. Trzeci w kolejności jest, ale on też oczywiście występuje na Maca, na Windowsa i, no i na Linuxa. W trzeci w kolejności jest Sketch. Sketch jest tylko na Maca. Czwarty w kolejności jest Pixelmator. I Pixelmator jest tylko i wyłącznie na Maca. To jest tylko jeden wycinek malutki, ale jak się poużywa trochę Maca i na pewno mi przyznacie rację, mam nadzieję, że się odezwiecie, to dochodzimy do wniosku, że najciekawsze i najfajniejsze oprogramowanie jest na Macu. Tam jest dużo programów, które nigdy w życiu nie wyszły nawet na Windowsa. To już ten jeden przykład, alternatywy dla Photoshopa, pokazuje, że na Maca jest dużo fajnego oprogramowania, którego nigdy nikt nawet na Windowsa nie próbował robić, a co dopiero na Linuxa. Więc jak my będziemy kiedykolwiek chcieli wprowadzać Linuxa na desktopy, jak my nie mamy czym go zapełnić? Przecież tego się nie da używać bez oprogramowania. Będziesz miał taką Lumię, czy Lumię.
To ja zakończę może takim innym trochę podejściem, które wydaje mi się na chwilę obecną bardziej prawdopodobne w najbliższych latach. Otóż moim zdaniem będzie się odchodzić od oprogramowania desktopowego ogólnie nazwanego. Coraz więcej aplikacji, coraz więcej usług, jakichś tam bajerów, feature'ów, informacji dostarczanych, obrabianych po drodze od producentów do klientów jest w tej chwili przedstawiane przez najczęściej przez strony internetowe. Coraz więcej aplikacji jest w tej chwili produkowane już od początku jako strony internetowe. Bardzo często jeszcze dla jakichś tam zatwardziałych, nie wiem jak tych ludzi nazwać, ale powiedzmy tradycjonalistów. O, to jest dobre słowo. Dla tradycjonalistów część z nich jest opakowywana w okienka, natomiast w tym okienku nadal jest to strona internetowa. Przykładem będzie to, niech będzie na przykład jeden z moich ulubionych edytorów tekstowych, Atom. Po prostu są to strony i będziemy moim zdaniem dążyć do tego, że tak naprawdę nie będzie miało znaczenia, jaki masz system na końcu, że tak powiem, po swojej stronie. Czy to będzie Windows, czy to będzie Mac, Linux, czy to nawet tablet, telefon, czy konsola, czy cokolwiek innego. Gdyż tak naprawdę będziesz miał u siebie tylko i wyłącznie jakąś tam końcówkę, taki, wracamy w sumie do terminali aplikacji uruchomionych gdzieś na serwerach firmy, która dostarcza ci tę treść.
Brzmisz jak przedstawiciel handlowy Chrome OS-a.
Wiesz co, może tak, natomiast ja to zauważam u siebie coraz częściej, że coraz więcej aplikacji, na przykład też może znowu niby kryptoreklama, posługuję się do kontaktu z ludźmi głównie w tej chwili albo Slackiem służbowo, albo Hangoutem prywatnie.
No to obie prawda, te, no, ale to o tych
obie
o tym,
te aplikacje
mówisz,
są webowe, a ja ich używam w wersji okienkowej, właśnie opakowanej w okienko, dlatego że mi tak wygodniej. I nie licząc takich naprawdę jakichś bardzo niszowych zastosowań, gdzie będzie wymagana lokalnie jakaś wysoka wydajność, responsywność w grafice. Podejrzewam, że grafika będzie tutaj z jednym z podstawowych tego typu zastosowań.
Wideo,
choć już widziałem jakiegoś audio, klona Photoshopa.
Wszelkie multimedia.
Audio też, ale widziałem już jakiegoś klona Photoshopa, który był przez stronę robiony.
Tak, to ja nie wiem, czy nie Pixelmator właśnie ma wersję taką, którą, czy Pixler. Jest
możliwe.
Webowy.
Natomiast właśnie większość oprogramowania po prostu przejdzie znowu, tak jak kiedyś było wszystko na serwerach i były tylko terminale klienckie, tak znowu wracamy do sytuacji, gdzie większość aplikacji będzie po stronie dużych dostawców na ich serwerach, a u siebie będziemy mieli uniwersalną końcówkę, tak naprawdę niezależnie od jakiego producenta, byle tam spełniała pewne standardy dotyczące właśnie tych końcówek. I tak to będzie działać. A propos audio, mój drogi, jeszcze do niedawna sami używaliśmy Zencastera, który robił dokładnie to, o czym mówię.
Tak, dzisiaj gdyby nie problemy chyba u nich z łączem, bo teraz się słyszymy. To.
No właśnie, dobra. Ja cię od początku, od 10 minuty słyszę bardzo słabo, ale już nie chciałem przerywać nagrania. No tak to... czy inaczej chyba powoli będziemy kończyć, bo to będzie najdłuższy odcinek w historii.
Tak jest.
Także
no ja mogę
dziękuję.
Tylko podsumować to, co powiedziałeś, że idą takie czasy, że wszyscy będą używali Chrome OS-a albo Androida, a Linux zaginie gdzieś tam w serwerowniach, nikt niż tego nie będzie chciał używać. Zostanie tylko na desktopach takich geeków rozmaitych, którzy nie potrzebują standardowego sposobu zachowania desktopu i mogą czekać 10 minut, aż się ikonka uaktywni, jak w nią klikną. Tak, bo to jest bajer, który odróżnia ich od innych i są w stanie w ten sposób wyrazić siebie. I jeszcze ubierają się na czarno. I teraz tak, na zakończenie jeszcze tylko dwie ciekawostki, które też wam zalinkuję. Po pierwsze, antywirus na Linuxa i to nie taki, który jest przeznaczony na serwer plików po to, by badać pliki pod względem wirusów Windowsowych, ale stricte antywirus na Linuxa, który szuka wirusów i malware'u pisanego i zarażającego Linuxa. To jest pierwsza z ciekawostek i taki jakby odmitologizowanie Linuxa. Załączę wam link do oprogramowania Sophos. Można sobie spróbować potestować, może akurat coś znajdziecie na swoich workstacjach. I nie dowiedziałem się tego z kosmosu, tylko to jest z filmu, który też znalazłem na YouTubie. Twórca filmu zrobił takie długie podsumowanie rozmaitych mitów dostępnych, jakby, znaczy niedostępnych, tylko gdzieś tam krążących w takiej linuxosferze, że a to nie trzeba dysków defragmentować, a to nie trzeba go restartować, a to właśnie nie ma na Linuxie wirusów i tam parę jeszcze innych ciekawych rzeczy. Na przykładach w czasie rzeczywistym demonstrując to, co miażdży, zniszczył te mity. Także Linux tak na co dzień to w zasadzie nie różni się niczym od innych systemów operacyjnych, poza może modelem bezpieczeństwa, który jest trochę lepiej zrobiony, no ale tutaj kłania się znowu macOS, który nie wiem, czy nawet nie lepszy ma ten system bezpieczeństwa, model bezpieczeństwa, także poczytajcie, pooglądajcie i zobaczymy, na jakie komentarze możemy tym razem liczyć.
I komentujcie, kłóćcie się z nami, przedstawiajcie swoje zdanie, czekamy na to.
Mam nadzieję, że ten odcinek wam się spodobał. Trochę się pojedliśmy dzisiaj nawzajem, ale wszystko też w dobrej wierze.
Tak, i potraktujcie to z przymrużeniem oka. Też się nie pozabijamy sztachetami, tak jak ostatnio dwóch Rosjan kłócących się, czy Nvidia, czy Radeon, jeden zabił drugiego siekierą.
Grubo. Dobra, u nas będzie trochę bardziej kulturalnie, ale mamy nadzieję tym razem na jakieś komentarze pod odcinkiem. Piszcie, co macie poinstalowane, czy chcielibyście się zamienić z Windowsa na Linuxa, czy kiedyś próbowaliście, czy macOS zamienilibyście na Linuxa, czy byliście kiedyś Linuxiarzami i daliście sobie spokój, a jeżeli tak, to z jakich powodów. Czekamy na to wszystko i do usłyszenia.
I pozdrawiamy tych, którzy dotrwali do samego końca, ponad 1,5 godziny.
Do usłyszenia, do następnego odcinka.
Do usłyszenia.